Gościem poranka wnet jest pan Jan Filip Libicki, senator PSL-u. Dzień dobry, panie senatorze.
Koalicji Polskiej. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jest jakaś różnica?
No, używamy tego określenia, więc zrobiliśmy nowe logo, które też podkreśla to, że jesteśmy Koalicją Polską, więc pozwalam sobie pana sprostować, jeśli mogę oczywiście.
Czy podjął pan już decyzję? Czy pan wie, jak pan zagłosuje w sprawie wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich i czy ten wybór pana i to głosowanie za Bartłomiejem Wróblewskim czy przeciw Bartłomiejowi Wróblewskiemu?
Proszę pana, ja mogę powiedzieć tak, ja jestem bliski podjęcia tej decyzji, natomiast ja ją publicznie po długim weekendzie majowym, pewnie 4 albo 5 maja, bo chcę, żeby wszystkie strony wiedziały, jaka będzie ta decyzja, żeby się mogły do niej odpowiednio przygotować. Jeśli by to była decyzja nie po myśli moich kolegów, z którymi tworzę większość senacką, to też chcę, żeby byli na taką decyzję przygotowani. Jeśli to by była decyzja nie po myśli pana Wróblewskiego, to też chcę, żeby wiedział, na czym stoi.
To może w takim razie weekend majowy się już zbliża wielkimi krokami. Już wiemy, że nadciąga nad Polskę w końcu ciepłe powietrze. Temperatura w przyszłym tygodniu osiągnie nawet 20 stopni Celsjusza. To możemy w tajemnicy słuchaczom Radia Wnet powiedzieć, jaka to będzie decyzja, bo pan senator już tą decyzję zna.
Nie możemy, znaczy wie pan co, ja ją też nie do końca znam. Powiedzmy, że znam ją w dość dużym zakresie, ale to nie jest też tak, że ja już mogę powiedzieć, że na 100% ją podjąłem, natomiast niewątpliwie ciepła pogoda będzie też sprzyjać podejmowaniu takich decyzji. A gdybym ja dzisiaj powiedział w Radiu Wnet, jaką decyzję podjąłem, to nie będzie tak, pan doskonale o tym wie, jako wytrawny dziennikarz, że to będzie wiadomość, którą zachowają tylko słuchacze Radia Wnet i ewentualnie jego dziennikarze. Ona natychmiast nabierze, że tak powiem, bardziej szerszego rozgłosu niż tylko państwa zacna redakcja i zacni słuchacze.
Czy ma pan klucze albo przynajmniej część kluczy, które mogą otworzyć te drzwi do stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich? Jak pan się z tym czuje i jak pan się czuje z taką odpowiedzialnością?
Znaczy, proszę pana, no ja mogę powiedzieć po pierwsze tyle. No, ja to chyba 10 marca powiedziałem, że ja się skłaniam, zastanawiam się nad poparciem pana Wróblewskiego. No, pierwszy tydzień to wiadomo, że było trochę emocji w tej sferze wirtualnej i w różnych rozmowach. Teraz się sytuacja trochę uspokoiła, więc mogę bardziej w spokoju zastanawiać się nad swoją decyzją. No ja muszę rozważyć tak naprawdę, że tak powiem generalnie rzecz ujmując, dwie kwestie. No, po pierwsze, ktoś mnie kiedyś zapytał, czy ja jestem wdzięczny panu Wróblewskiemu za to, że pilotował wniosek, który wyeliminował z polskiego prawa przesłankę eugeniczną do aborcji. Zastanawiałem się, czy słowo wdzięczność jest dobrym słowem i doszedłem do wniosku, że ono dość dobrze opisuje moje uczucie w tej sprawie. Tak, ja cieszę się, że nie ma przesłanki eugenicznej do aborcji w polskim prawie, niezależnie od moich daleko idących zastrzeżeń do obecnego składu Trybunału Konstytucyjnego. Ale skoro i pan Rzepliński, i pan Zoll mówią, że to jest dobrze, no to w porządku. Ja przecież też w oparciu o dyskusję wokół przesłanki eugenicznej do aborcji opuściłem Platformę Obywatelską, więc trudno, żebym nie czuł tutaj pewnego związku z panem Wróblewskim, tak? No ale z drugiej strony jest też tak, że ja uważam, że to, co się dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego, to mamy taki oto przykład z wczoraj, prawda? Decyzja w sprawie kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich została opublikowana po 5 godzinach. Decyzja w sprawie tego, czy aborcja eugeniczna, czy przesłanka eugeniczna jest przesłanką do aborcji, czy nie, czekała kilka miesięcy, jeśli nie tygodni, więc tu bardzo dobrze widzimy, że to się, że tak powiem, wszystko i te przekładane rozprawy wokół kadencji pana Bodnara, to widać bardzo dobrze, że Trybunał Konstytucyjny współgra z oczekiwaniami partii rządzącej. No i pan Wróblewski jako doktor prawa konstytucyjnego no nie zwraca uwagi na te nieprawidłowości. to go z drugiej strony obciąża w moich oczach.
Czyli te szale na wadze są teraz, zastanawia się pan, która szala się przechyli, czy na stronę Bartłomieja Wróblewskiego, którego pan zna, bo jest pan politykiem wielkopolskim, tak jak i Bartłomiej Wróblewski.
Tak, znam go, znaczy powiedzmy sobie tak, no znamy się długo, ale może nie znamy się dobrze. No, ile ja pamiętam, pan poseł Wróblewski był u mnie w domu raz, ja nie byłem u niego ani razu, więc to nie jest taka znajomość, że się znamy dobrze, nie wiem, tak jak się znam z panem posłem Tomczakiem, z panem ministrem Szymańskim, tak? To są osoby, chociaż on jest dzisiaj ministrem do spraw europejskich Prawa i Sprawiedliwości, to są osoby, z którymi z całą pewnością znam się bardzo dobrze. Pan poseł Wróblewski aż do takiego kręgu moich znajomości nie należy. No, mogę powiedzieć tak, odbieram różne sygnały. Jedna rzecz, która mnie zaskakuje dosyć, to jest taka, że odebrałem kilka sygnałów od osób, które cenią pana Wróblewskiego za kwestię tego, co się stało z przesłanką eugeniczną dla aborcji, a mimo to no, są negatywnie nastawione do jego ubiegania się o stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. I powiedzmy, że fakt, że było to kilka sygnałów, trochę mnie zaskakuje.
A jak mocny nacisk ze strony władz koalicji polskiej pan odbiera? Jaki jest nacisk prezesa PSL-u na pana decyzję?
A nie, to odbyliśmy rozmowę. Ja myślę po pierwsze tak, no. Pan prezes Kosiniak-Kamysz zdaje sobie sprawę, ja to też o tym mówiłem, że no, gdyby nie ta kwestia przesłanki eugenicznej do aborcji, to ja bym już dzisiaj mógł zadeklarować, żebym nie zagłosował na pana Wróblewskiego, ale przypomnę, że ta sprawa, dokładnie ta sprawa jest przyczyną mojej obecności w PSL-u Koalicji Polskiej, dlatego że ja z tego powodu opuściłem Platformę Obywatelską, ponieważ usunięto moich kolegów, pana Biernackiego i pana Tomczaka, za głosowanie w tej sprawie takie samo, za chęć osiągnięcia takiego stanu prawnego, jaki osiągnęliśmy po decyzji Trybunału Konstytucyjnego, tak? Więc tutaj jest kwestia, no jeśli ja z tego powodu de facto znalazłem się w PSL-u, no to moje rozważania w tej sprawie nie są zaskakujące dla Władysława Kosiniaka-Kamysza. Rozmawialiśmy o tym spokojnie. Władysław Kosiniak-Kamysz wie, tak jak wiele osób, które mnie znają, że tak powiem, moja decyzja będzie moją decyzją i żaden nacisk nie odniesie tutaj skutku. No ja mogę powiedzieć, że wczoraj miałem taką rozmowę, że ktoś mi wczoraj powiedział, no ale wiesz, że gdybyś zagłosował za Wróblewskim, to się znajdziesz poza paktem senackim obecnej większości senackiej. Ja powiedziałem tak, zdaję sobie z tego sprawę, ale ja mogę również w takim razie poinformować, że ja się wtedy wystawię w swoim okręgu wyborczym jako kandydat niezależny i pewnie senatorem bym przestał być, ale też myślę, że rozstrzygnąłbym wynik wyborów w tym okręgu i nie sądzę, żeby to był wynik pomyśli obecnej większości senackiej, ale to są teoretyczne rozważania. Jak na razie ja jeszcze takiej decyzji nie podjąłem.
Czy pana głos może by przeważyć, czy też jest potrzebny jeszcze jeden głos do tego, żeby pan Bartłomiej Wróblewski został Rzecznikiem Praw Obywatelskich?
Znaczy wie pan, no ja bym powiedział tak, no to są znowu różne rozmowy, tak? Jedni mówią, nie ma tego głosu, twój głos niczego nie przeważy. Drudzy mówią, twój głos jest właśnie decydujący i tak dalej. Na mój trzeźwy, racjonalny ogląd sytuacji senackiej uważam, że sytuacja jest następująca. Pan Wróblewski ma 48 głosów Prawa i Sprawiedliwości. Gdybyśmy założyli, że doliczamy mój głos, to ma ich 49. Nie wiem, jak się zachowa pani senator Staroń. Raczej obstawiałbym, że się wstrzyma od głosu, ale ją o to proszę pytać. No i jest 50 głosów przeciwnych panu posłowi Wróblewskiemu, bardzo zmobilizowanych po stronie obecnej większości senackiej. Więc wydaje mi się, że w naj, korzystniejszym wariancie dla pana Wróblewskiego może być tak, że to by było 50-50, no a pan Wróblewski potrzebuje 51, ale sytuacja jest też dynamiczna, więc to może coś tutaj ulec zmianie.
A czy coś zmienia wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który określa, że właściwie obecny rzecznik może pełnić swoją funkcję jeszcze tylko przez 3 miesiące i przez 3 miesiące ma większość sejmowa do stworzenia w razie czego nowego prawa, które dotyczy wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich?
No ja myślę, że ta decyzja wczorajsza Trybunału Konstytucyjnego, ona w moim przekonaniu no panu Wróblewskiemu nie pomaga, tak? Bo to jest, tworzy się taka oto atmosfera, że Prawo i Sprawiedliwość mówi: szanowny Senacie, albo się dogadamy przez 3 miesiące, albo my to załatwimy w inny sposób. Otóż problem polega na tym, że wynik wyborów z 2019 roku jest jasny. Jest inna większość w Sejmie, inna większość w Senacie. W tej sprawie powinny się odbywać rozmowy, ale nie z Prawa i Sprawiedliwości z Janem Filipem Libickim, tylko przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości z przedstawicielami klubów senackich tworzących większość. I to by było, że tak powiem, spełnieniem woli wyborców z roku 2019. A jeśli się mówi w ten sposób, Trybunał mówi: macie 3 miesiące, a jak nie, i Prawo i Sprawiedliwość mówi: a jak w 3 miesiące nie wybierzemy, to my to zrobimy inaczej, bo sobie możemy to zrobić. To jest z całą pewnością naruszanie werdyktu wyborczego z roku 2019. Zresztą już raz o tym powiedziałem i powtórzę to jeszcze raz. No, sytuacja, w której pani prezes Przyłębska przekłada rozprawy po kilka razy w zależności od tego, czy Prawo i Sprawiedliwość znalazło już kandydata do rzecznika, czy nie, no pokazuje, że niezależność Trybunału od władzy politycznej jest, delikatnie rzecz ujmując, iluzoryczna.
Ale też nieiluzoryczny jest fakt, że Prawo i Sprawiedliwość ma do czynienia z totalną opozycją, a z totalną opozycją bardzo trudno się rozmawia, bo to pole porozumienia jest bardzo wąskie albo w ogóle go nie ma.
Lecz wie pan co, no, znaczy ja bym powiedział też, proszę nie patrzeć na opozycję w takim wymiarze jednorodnym, no. No ja bym powiedział w ten sposób, no na przykład w sprawie piątki dla zwierząt poparła Prawo i Sprawiedliwość Lewica. Nie mam wrażenia, żeby PSL, Koalicja Polska odgrywało rolę totalnej opozycji. Jeśli pan śledzi różne moje wypowiedzi, chyba ja też nie stwarzam wrażenia totalnej opozycyjności. A to, że jest największa partia opozycyjna, Koalicja Obywatelska, która, że tak powiem, taki sposób funkcjonowania sobie znalazła. Tak, jest jeden duży, spory, największy fragment, że tak powiem, opozycji, który przyjął taką metodę, ale to nie znaczy, że wszyscy ją przyjęli.
A proszę powiedzieć, czy uważa pan, że pan Bartłomiej Wróblewski, jak pan powiedział, doktor prawa konstytucyjnego, czy ma kompetencje do tego, abstrahując już od świata polityki, do tego, żeby być rzecznikiem praw obywatelskich?
Znaczy, proszę pana, no ja bym powiedział tak. To zależy, co wpisujemy w zakres kompetencji. Jeżeli w ten zakres tych kompetencji wpisujemy na przykład pewną zdolność do niezależności wobec Prawa i Sprawiedliwości, to tu jest pewien znak zapytania, ale są pewne symptomy, które mogłyby na to wskazywać, że mógłby być takim kandydatem niezależnym. Jeśli pan pyta o wykształcenie, no to z całą pewnością doktor prawa konstytucyjnego, studiujący na iluś zagranicznych uniwersytetach, te kompetencje ma, tylko w moim przekonaniu no nie najlepiej ich używał w ostatnim czasie, bo jednak pomagał Prawu i Sprawiedliwości budować argumentację w ataku na Trybunał Konstytucyjny poprzedni i pana prezesa Rzeplińskiego osobiście, który wobec tego ataku zachowywał się niezwykle godnie jak człowiek honoru, i to też warto podkreślić.
Powiedział pan o zdolności nie, do bycia niezależnym od układu politycznego. Czy takie zdolności miał obecny rzecznik, pan Bodnar, czy też przekroczył swoje kompetencje i stał się działaczem politycznym opozycji?
Znaczy, żeby była jasność, bo od wczoraj po jednym z moich wywiadów funkcjonuje fragmentaryczna część mojej wypowiedzi z tego wywiadu, więc pozwoli pan, że ja całościowo ocenię kwestię pana Adama Bodnara. No po pierwsze jest tak, że ja w 2015 roku, będąc w Platformie Obywatelskiej, na pana Adama Bodnara nie głosowałem. Pan Adam Bodnar wykazał się wtedy dużą odwagą w moich oczach, bo ja mu zadałem pytanie, które było dla mnie kluczowe, jak on się odnosi do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. On wtedy, wiedząc, że od tego zależy mój głos na jego kandydaturę, powiedział, że widzi wąski zakres, w którym taka sytuacja byłaby dopuszczalna. Ja wtedy powiedziałem, że na niego nie zagłosuję. Nie oddałem wtedy tego głosu. Mogę powiedzieć, że uważam, iż Adam Bodnar pełnił tą funkcję lepiej niż ja się spodziewałem. Uważałem, że z mojego punktu widzenia będzie to wyglądało gorzej. Wyglądało lepiej, co nie oznacza, że w moich oczach wyglądało to dobrze czy wzorowo. Nie, tak nie uważam. Uważam, że te różne wypowiedzi o pani Marcie Lempart, które padły przed Senatem dwa dni temu, kiedy pan Bodnar składał sprawozdanie, no są, mają już trochę taką naturę polityczną, ale zagłosowałem nad uchwałą senacką, która dziękowała panu Bodnarowi. Przede wszystkim dlatego, że mam poczucie, że jeśli po jednej stronie jest jeden człowiek, z którym nawet ja się w wielu sprawach fundamentalnie nie zgadzam, a przeciwko niemu jest uruchamiana cała machina państwowa, wszystkich narzędzi, które ma większość rządowa, to mam obowiązek takiej osobie okazać solidarność. Teraz jeszcze jedna rzecz do pełności tego obrazu. Ktoś mnie zapytał wczoraj także w tym wywiadzie, czy ja bym, gdybym miał drugi raz głosować nad panem Bodnarem, czy bym nad nim głosował. Otóż myślę, że bym nie głosował na niego, ponieważ w tej sprawie, która zadecydowała, że głosowałem przeciw niemu w roku 2015, ani pan Bodnar pewnie nie zmienił zdania, a ja z całą pewnością nie zmieniłem zdania, więc tego głosu by nie miał. Ale podziękowanie w tej sytuacji, jaka jest, uważam, że mu się należało.
Czyli chce pan powiedzieć, że należy pan do zbioru polityków, którzy kierują się własnymi przekonaniami, własnym sumieniem i własnym światem wartości?
Proszę pana, ja mogę powiedzieć inaczej. Ja nie mogę niczego powiedzieć na przyszłość, ani nie mogę też oceniać własnej przeszłości. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że staram się to robić. A czy to mi się udaje, to już jest kwestia oceny moich kolegów, moich współpracowników i ewentualnie tak wytrawnych przedstawicieli świata dziennikarskiego jak pan.
To na zakończenie przejdźmy od spraw naszych polskich do spraw, które się dzieją za naszą wschodnią granicą. Dzisiaj są urodziny Andrzeja Poczobuta, jednego z Polaków, którzy siedzą teraz w areszcie za to, że są Polakami. Co możemy dla nich zrobić i w jaki sposób możemy pomóc Polakom prześladowanym na Białorusi?
Proszę pana, ja myślę przede wszystkim, że na pewno należą im się słowa wsparcia. Jaka konkretna pomoc praktyczna? Od tego jest rząd, który ma instrumenty, od tego są polskie służby dyplomatyczne, żeby o tych Polaków walczyć i z więzień go ich wydobywać. No, parlamentarzyści, którzy nie są w większości rządowej, mogą tylko przekazywać swoje wyrazy solidarności i ja te wyrazy solidarności przekazuję. Natomiast uważam, że my wobec sytuacji na Białorusi musimy przeprowadzać, tak mi się wydaje, dosyć koronkowe działania, bo z jednej strony nie wolno nam pod żadnym pozorem ustąpić z obrony praw Polaków i ich prześladowania przez Łukaszenkę, tak? Ale z drugiej strony powinniśmy starać się to robić tak, żeby ostatecznie nie wepchnąć Aleksandra Łukaszenki w ręce Władimira Putina i nie doprowadzić do powstania jednego państwa Związku Białorusi i Rosji, bo wtedy będziemy mieli wojska rosyjskie na Bugu czy w Terespolu, a póki co mamy je tak trochę dalej i to jest jednak istotna różnica.
Radio Wnet przygotowało film dzisiaj specjalny, który będzie w mediach społecznościowych. Film, który jest wyrazem solidarności z aresztowanym dziennikarzem, korespondentem także Radia Wnet i naszej białoruskiej redakcji z Andrzejem Poczobutem. Andrzej jest dla nas szczególnym symbolem wszystkich innych prześladowanych i zatrzymanych dziennikarzy na Białorusi. Ten film jest jednocześnie naszym apelem do wolnego świata o to, by nie pozostawał obojętny na losy tych ludzi. Mamy również baner z napisem Uwolnić Poczobuta, Andrzeja Poczobuta na naszym balkonie przy krakowskim przedmieściu 79. Kiedyś mam nadzieję, że pan senator odwiedzi nasze studio, bo i pandemia się skończy i słońce wyjdzie i będzie ciepło, miło i przyjemnie.
A ja na tam zakończenie, już kilka razy byłem, też liczę na to, że wrócę wreszcie do normalnego funkcjonowania.
A na zakończenie pytanie już tak zupełnie między nami. Zagłosuje pan za Bartłomiejem Wróblewskim czy przeciw?
Jasne, jasne. Takie między nami, że za chwilę usłyszę cała Polska. Ja na to pytanie odpowiadam od dłuższego czasu i nie mogę tutaj faworyzować ani redakcji, ani mediów, z którymi rozmawiam. Moja odpowiedź padnie 4 bądź 5 maja.
Jan Filip Libicki, senator Koalicji Polskiej, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do widzenia.